Poranny gość Radia Rodzina.
Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
A zacznijmy od dramatycznych wydarzeń, które kilka dni temu miały miejsce w Jeleniej Górze. Zabójstwo 11-latki Danusi, które wstrząsnęło całą Polską. Wiele działań, pani wojewodo, prowadzono w szkołach, by przeciwdziałać hejtowi, przemocy, cyberbullyingowi. Czy to za mało? Czy dziś można zrobić coś więcej?
Ten ogromny dramat, bo to trzeba sobie też jasno powiedzieć, to nie jest dramat jednej rodziny, to jest dramat dwóch rodzin i to jest dramat całej społeczności i jeleniogórskiej, dolnośląskiej, ale też ogólnopolskiej, jak pani dyrektor sama zauważyła. I ja bym była bardzo ostrożna do czasu, kiedy policja, a przede wszystkim teraz sąd, wyjaśni okoliczności tej sprawy. I tu nie chciałabym jakby wskazywać, co było powodem, co było motywem tej straszliwej zbrodni. Uważam, że temat związany czy w ogóle z takim wzrostem agresji werbalnej, fizycznej, nasila się od wielu miesięcy, można by powiedzieć nawet od kilku lat.
Też od pandemii to się chyba rozpoczęło.
I to też, ale pamiętajmy, że dzieci to jest nasze odbicie. Dzieci skądś tę agresję czerpią i czym się inspirują. I uważam, że to jest dla nas ogromna przestroga i my jako dorośli powinniśmy się nad tym bardzo głęboko zastanowić. I ja po prostu apeluję do tego, żeby pamiętać o tym, że dzieci czerpią te wzorce zachowania, ten styl dyskusji, który jest w internecie, czy nawet widzimy to w publicznych debatach, czyli po prostu agresja werbalna, i stosują to później też na własnym podwórku. My też pamiętajmy też jako Dolny Śląsk, tutaj szczególnie w kontekście mowy nienawiści, bardzo dużo działań podejmowaliśmy. I Jelenia Góra też jest dobrym przykładem na to, bo samo miasto bardzo aktywnie na tym polu uczestniczy
nie pamiętam,
i działa. Wiele projektów.
Z młodzieżą niedawne chyba.
Dotyczące bezpieczeństwa.
Dokładnie.
Tak, odbyło się w Jeleniej, dlatego że tam jest bardzo aktywna młodzież.
Zapobieganie, reagowanie, rozwój, ten temat był poruszany.
Dokładnie i trzeba też powiedzieć, że to nam wskazuje, że my musimy podejmować jeszcze kolejne działania systemowe i tak naprawdę połączone na jakby wielopłaszczyznowo, bo to nie jest tylko kwestia tego, co zrobi szkoła, to nie jest tylko temat, co zrobi lokalna władza, czy nawet czy władza centralna. My musimy pamiętać, tak jak w kontekście w ogóle bezpieczeństwa, to my wszyscy za to jesteśmy odpowiedzialni. I dorośli, i dzieci, i osoby funkcyjne, ale cała odpowiedzialność spoczywa na nas wszystkich.
To jakie działania systemowe? Już reakcja była i to sprawdza się, bo faktycznie potrzebna pomoc psychologiczna już przyszła do szkół. Minister, wiceminister MSWiA zapowiedział i nawet skierował 16 psychologów do wsparcia uczniów.
Tak, tutaj jesteśmy, ja jestem też w kontakcie bieżącym z panem prezydentem, z panią wiceprezydent. Byłam wtedy, kiedy to się stało, akurat byłam w Warszawie, więc rozmawiałam bezpośrednio z panią wiceminister Guską, którą zresztą pan minister Kierwiński wskazał jako ten temat hejtu i agresji jakby leży w jej kompetencji, jeżeli chodzi o resort Ministerstwa Wewnętrznych i Administracji. Rozmawialiśmy, ja przekazywałam jej wszystkie nasze doświadczenia, bo przypomnę, że przecież od kwietnia powołałam zespół, który zajmuje się standardem reagowania na mowę nienawiści. I te działania, które już podejmowaliśmy, czyli konferencje, czyli przygotowanie, zebranie wszystkich informacji, właśnie ta reakcja, którą teraz dzisiaj zaprezentowała Jelenia Góra, czyli od razu reakcja i kontakt z psychologami, z pedagogami, bo to bardzo, bardzo ważne, ale to też pokazuje, że my myślimy już też o kolejnych krokach takich systemowych. Przyjdzie czas na to, żeby powiedzieć o tym już szerzej i przedstawić konkretne rozwiązania, ale jeszcze raz chcę to podkreślić, bo to też nam wyszło w pracach naszego zespołu, że bardzo często to jest tak, że my jako dorośli uważamy, że ktoś za nas załatwi problem. A to tak nie wygląda. My musimy wszyscy, począwszy od rodziców, po dyrekcję szkół, poszczególne władze jakby wziąć ten ciężar na siebie.
Zaniepokoiło mnie pani wojewoda, kiedy czytałam komentarze dorosłych, bo to już dorosłe osoby, które kierowane były do nauczycieli, terapeutów, którzy prosili o powstrzymywanie się od ocen, spekulacji. I tak zastanawiam się nad tym, w jaki sposób dotrzeć też do dorosłych, bo my mamy te swoje działania, inicjatywy, próbujemy systemowo rozwiązać właśnie sprawy związane z hejtem, przemocą, ale musimy rozpocząć też od dorosłych.
O tym właśnie mówię, że...
Jak tam... do nich dotrzeć? Znaczy, do tego odbicia naszego lustrzanego.
Ja liczę na to, że jednak wszyscy spojrzą w własne lustro i taki zrobią rachunek sumienia tego, czy faktycznie w swoim postępowaniu byliśmy tak uczciwi i odpowiedzialni, bo ta kwestia, zwłaszcza teraz przychodzi czas świąteczny, kiedy możemy zwolnić, możemy się zatrzymać, możemy refleksyjnie pomyśleć o tym, co było, zaplanować to, co przed nami. I uważam, że to jest też taki dobry moment, żebyśmy się po prostu zatrzymali w tym takim pędzie oskarżaniu i dzieleniu, bo to z wielu powodów, i pewnie za chwilkę też będziemy na ten temat rozmawiać o kwestii generalnie bezpieczeństwa, to nam nie służy. I nie służy nam jako społeczeństwu, nie służy nam również jako obywatelom i jako krajowi.
O bezpieczeństwie będziemy na pewno rozmawiać, ale się zapytam o kontrolę NIK-u w sprawie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, między innymi nieprawidłowości w obsłudze migrantów. Jakie są efekty waszych działań na dzień dzisiejszy?
Tylko trzeba zaznaczyć bardzo, bardzo wyraźnie, że ta kontrola była prowadzona za czas 2022-2024. Jak pani redaktor wie, ja przyszłam akurat
tak,
w końcówce 2024. Ale to nie znaczy, czy ja to traktowałam, bo to akurat kontrola NIK-u wchodziła w momencie, kiedy obejmowałam funkcję wojewody. I niejako wykonali audyt tak naprawdę urzędu. Ale my już od pierwszych dni razem z panią dyrektor generalną, razem z nową dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przystąpiliśmy do planu naprawczego, bo jakby te sygnały dotyczące w ogóle liczby zaległych spraw, bo ta liczba jest naprawdę bardzo duża i tutaj niestety jesteśmy na niechlubnym pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wszystkie urzędy wojewódzkie.
I te dokumenty leżące na korytarzach, o których
dokładnie,
czytaliśmy.
Dokładnie. I nikt też o tym podkreślił. Dlatego dzisiaj już możemy po roku tej pracy, i to chciałam zaznaczyć, że to ogromny wysiłek wszystkich pracowników, bo my żadnych nowych osób nie zatrudniliśmy, nie wzmocniliśmy jakby tutaj etatyzacji. To tylko kwestia zmiany organizacji i podejścia takiego zarządczego. Dzisiaj już, jeżeli mówimy o kwotach, to zminimalizowaliśmy ją w ostatnim roku o 85%. Mówię o tych odszkodowaniach, to bardzo bardzo dobry wynik. Jeśli chodzi też o postępowania przed sądami, także tutaj mamy znaczące sukcesy, bo to zmniejszona liczba o kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt procent do tego, co było. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, ten proces naprawczy trwa i jeszcze będzie trwał, dlatego że w ciągu roku to nie jest tak, że my tylko zajmujemy się sprawami zaległymi. My także
obsługujemy
na bieżąco nowe wnioski, nowe sprawy. Tu ważne podkreślenia, bo o tym też tutaj na antenie Radia Rodziny o tym rozmawialiśmy wielokrotnie. Choćby sprawy paszportowe. Tutaj w tym zakresie jesteśmy jednym z najlepszych urzędów w całym kraju. U nas czeka się najkrócej na wyrobienie paszportu, ale to dzięki współpracy z samorządowcami, dlatego że utworzyliśmy kilkadziesiąt biur terenowych, paszportowych, gdzie można zrobić, i ten jedyny w Polsce na lotnisku, gdzie można wykonać tak,
tak
żeby robić sobie biometryczny
paszport,
czy też tymczasowy. I to są te dobre przykłady. I też nie chciałabym, żebyśmy wrzucali jakby tym raportem cały urząd i wszystkich pracowników, którzy naprawdę bardzo się starają i pracują rzetelnie i do jednego worka, bo oczywiście, i to jest zadanie moje, pani dyrektor generalnej i wszystkich dyrektorów poszczególnych działów, żeby te osoby, które etos urzędnika administracji centralnej nie jest bliski, żeby po prostu nie pracowały w tym urzędzie, tak to ogólnie powiem. Ale te efekty w większości przypadków, ja powiem zdecydowana większość wszystkich pracowników urzędu, to są naprawdę ludzie, którzy z pasją podchodzą do swoich zadań i starają się, żeby z tego, no właśnie, z tego podsumowania za, ten, za te ostatnie lata wyjść z najgorszego w najlepszy urząd. No,
pokazuje to pani, pani wojewoda. Wszędzie pani jest, jest pani pełno. Mam jeszcze takie pytanie w sprawie oczekiwania, bo wtedy, kiedy były te nieprawidłowości, faktycznie ten czas był przedłużony nawet ponad 3 lata, a maksymalny wynosi pół roku. Jak dzisiaj to wygląda? Czy my mieścimy się w tych ramach czasowych?
Znaczy tu, jeśli chodzi o bieżące, to jesteśmy w tych, jesteśmy w tych terminach. Jednak tak jak powiedziałam, jak ja przyszłam w końcówce listopada ubiegłego roku do Urzędu Wojewódzkiego. Podsumowaniu przekazano mi, że my mamy 100 tysięcy zaległych spraw. 100 tysięcy. To jest niewyobrażalna liczba spraw do nadrobienia. I tak jak mówię, tu chciałabym ogromnie podziękować pani dyrektor Jolancie Wolak i zastępczynią i współpracownikom i całemu Wydziałowi Spraw Obywatelskich, i w szczególności też pani dyrektor generalnej Anecie Wąfarze, za to, że ten temat był od samego, od pierwszego dnia w momencie naszej obecności w urzędzie jakby priorytetem do tego, żeby to rozwiązać, bo to duże obciążenie dla samych pracowników, czyli nadrobienie tych zaległości, usystematyzowanie i bardzo dużo w tym zakresie zostało zrobione. Ale w międzyczasie bieżąca obsługa klientów Urzędu Wojewódzkiego i to idzie. I tak jak powiedziałam, tego przy takiej gigantycznej skali tych spraw do nadrobienia, tego nie da się zrobić w ciągu roku. I to myśmy mieli świadomość, ale te kamienie milowe, które sobie ułożyłyśmy w tym planie naprawczym, są realizowane. I to pokazuje nam, że jesteśmy na dobrej drodze. I wyjdziemy z tego na spokojnie. Oczywiście są to, jest wiele czynników i to też, na które my bezpośrednio nie mamy wpływu, bo to czy są zmiany legislacyjne, czy w ogóle zmiany geopolityczne, które nagle powodują, że liczba osób, która zgłasza się do urzędu jest ponadwymiarowa i to generuje po prostu większą pracę dla urzędników Urzędu Wojewódzkiego.
Mamy wpływ na jutrzejsze działania i prosimy słuchacze na Radio Rodzina, by się nie przestraszyli sygnałów ostrzegawczych. Pani
tak
wojewoda,
jest.
Prawda?
Musimy tak jest, dlatego że
poinformować, jest, bo to ważne i na terenie całego Dolnego Śląska.
Tak, szanowni państwo, 19 grudnia, czyli w piątek, o godzinie 11 usłyszymy 3-minutowy sygnał modulowany, a o godzinie 11:30 modulowany sygnał jednostajny, który będzie odwołaniem tego głównego alarmu. I co ważne, to są ćwiczenia, więc proszę nie podejmować żadnych działań. Te testy mają na celu przećwiczenie całego systemu, całej procedury alarmowania i ostrzegania na terenie Dolnego Śląska. Sprawdzamy przede wszystkim pracę osób, które zajmują się tymi działaniami zmierzającymi do alarmowania i ostrzegania, a przede wszystkim testujemy same syreny. Więc apel do wszystkich donoślązaczek i donoślązaków, proszę zachować spokój, nic się złego nie dzieje, to są tylko ćwiczenia.
To nas pani uspokoiła. A kiedy pojawią się w skrzynkach pocztowych poradniki bezpieczeństwa?
Szanowni państwo, temat bezpieczeństwa to jest temat dzisiaj najważniejszy i polityce krajowej, i w polityce międzynarodowej, i także w polityce tutaj Dolnego Śląska. Poradnik bezpieczeństwa, czyli taki katechizm bezpieczeństwa, będzie dostarczony do każdego gospodarstwa w przyszłym miesiącu, czyli w styczniu. Do końca stycznia te poradniki państwo znajdziecie u siebie w skrzynkach pocztowych. One trafią bezpośrednio do państwa.
To będzie broszurka?
To jest broszurka. Ona będzie w kopercie dostarczana razem z listem przewodnim. Ten poradnik, i ja zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby go przeczytać. I przeczytać go nie samemu, tylko ze swoimi najbliższymi, rodziną, dziećmi, przyjaciółmi. I zastanowić się, przedyskutować, w jaki sposób my na poszczególne scenariusze zagrożeń, które mogą wystąpić, które już wystąpiły w historii naszego województwa czy nawet kraju w ostatnich miesiącach, latach, żeby zastanowić się, czy my jesteśmy na to przygotowani jako obywatelki, obywatele, bo oczywiście służby są gotowe, służby ćwiczą, służby są wyposażone. Przypomnę, że w kontekście bezpieczeństwa tylko w tym roku na teren Dolnego Śląska 357 milionów złotych trafiło do systemu budowania bezpieczeństwa w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. samorządy wydatkują, zakupują, inwestują w infrastrukturę od obiektów ochronnych, magazynów kryzysowych, czy też zakupują potrzebny sprzęt. W przyszłym roku będą jeszcze większe pieniądze, ale najważniejsze jest to świadomość społeczna i budowanie tej odporności społecznej jest priorytetem, bo my jako poszczególni obywatele i obywatelki powinniśmy wiedzieć, jak reagować, jak współpracować ze służbami i w sytuacjach, tak jak choćby w tego jutrzejszego alarmu. Nie panikować, a wiedzieć, co robić. I to jest najważniejsze.
I fajnie by było, żebyśmy wiedzieli, gdzie te schrony i czy one już po ekspertyzach
to już mówię, dlatego że Państwowa Straż Pożarna pracuje nad aplikacją, która będzie takim dla nas narzędziem pomocniczym właśnie w przypadku, kiedy będziemy w sytuacji, kiedy usłyszymy syrenę alarmową i będziemy zastanawiać się, gdzie mamy się udać. Wiem, że na dniach ta aplikacja już zostanie uruchomiona, ona będzie dostępna dla każdego mieszkańca.
To będzie chyba, że będziemy mogli sprawdzić, gdzie, w którym miejscu jesteśmy i ewentualnie.
Dokładnie,
gdzie
i
gdzie
żeby była jasność,
schować.
Ta aplikacja i te dane, które są w tej aplikacji, one są żywe, dlatego że samorządy dzisiaj inwestują w dokumentację, przygotowanie kolejnych miejsc schronu, miejsc tymczasowego ukrycia dla mieszkańców, i to jest bardzo istotne. Już część takich miejsc jest przygotowana i to dzisiaj znajdziemy w tej aplikacji, ale ona na bieżąco będzie aktualizowana i będą na nią nanoszone nowe miejsca.
A co nas czeka w związku z ustawą, z programem o ochronie ludności cywilnej w niedługim czasie? Bo rok już mija w styczniu, od kiedy ta ustawa zostaje wdrożona. Niedawno miała pani spotkanie także na Radę Wojewodów z kierownictwem MSWiA. Pewnie jakieś nowości?
Czyli tu przede wszystkim rozmawialiśmy o kolejnych kamieniach milowych realizacji tej ustawy, bo podsumowaliśmy ostatni rok i to, w jaki sposób wykorzystujemy te środki, które są przekazywane na poziom województwa. Tak jak ja powiedziałam, w naszym przypadku to jest 357 milionów, ale w skali kraju to jest 5 miliardów tylko w tym roku. Do końca przyszłego roku to będzie 34 miliardy, więc to jest gigantyczna inwestycja rządu w bezpieczeństwo. Przypomnę też, że rusza także program modernizacji służb i to też jest ogromne wsparcie dla Straży Pożarnej, dla Policji, dla Straży Granicznej. To ogromny program. O tym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy też o tym, ja przekazywałam informacje z Dolnego Śląska, bo przypomnę, że odwiedziliśmy razem z moimi zastępcami 29 powiatów. Znaczy byliśmy w każdym powiecie Dolnego Śląska. 29 spotkań w sumie odbyliśmy. Spotykaliśmy się z mieszkańcami, spotykaliśmy się z władzami poszczególnych samorządów i rozmawialiśmy na tematy bezpieczeństwa. Sprawdzaliśmy też, jak są przygotowani, jak planują wykorzystać przyszłe pieniądze w przyszłym roku. Bo to ważne, bo pamiętajmy, że kwestie bezpieczeństwa są naszą wspólną odpowiedzialnością.
Można powiedzieć króciutko, co zakłada ten program modernizacji służb mundurowych? Jak on wpłynie
ewentualnie na bezpieczeństwo? To są konkretne pieniądze, które trafią do poszczególnych formacji. Pieniądze na modernizację, czy komend, czy sprzętu, czy też zakup specjalnych systemów, które będą wzmacniały nasze bezpieczeństwo. To gigantyczne wsparcie, wiele miliardów złotych, które na to rząd przeznacza i dedykuje, ale to nie jedyne narzędzie, bo już w tym miesiącu ruszył przecież program choćby dla policji, czyli dodatki mieszkaniowe. To też ogromne wsparcie do tego, żeby tych policjantów było jak najwięcej, żeby braków w policji nie było. I to jest takie narzędzie zachęcające, żeby do tej służby przystąpić, szkolić się. My też tutaj na Dolnym Śląsku, zresztą pan komendant wojewódzki, pan komendant Półtorzycki o tym mówi, że w ostatnich tygodniach, miesiącach mieliśmy rekordowe przyjęcia do służby tutaj dolnośląskiej.
Wakaty są, więc można się zgłaszać.
Podobnie jak z wojskiem, podobnie jak ze Strażą Graniczną. Te służby cały czas prowadzą nabory. Trzeba spełniać określone kryteria i to jest najistotniejsze, ale wszyscy ci, którzy chcą służyć Polsce, chcą dbać o nasze bezpieczeństwo, są mile widziani.
I są prowadzone kampanie informacyjne w związku z ochroną ludności i obrony cywilnej. Tym razem, co ciekawe, dolnośląskie koła gospodyń wiejskich będą mogły skorzystać z tego, prawda?
Tak, po tych spotkaniach i po zaproszeniach również z terenu, które do mnie trafiły, postanowiliśmy przygotować takie otwarte szkolenia dla kół gospodyń wiejskich, ale w ogóle dla mieszkańców Dolnego Śląska, bo to nie tylko dla kół gospodyń, ale przede wszystkim dla tej grupy, dlatego że w sytuacji W to kobiety przede wszystkim będą dbały o bezpieczeństwo, ochronę ludności i o obronę cywilną, dlatego to dla nich w szczególności przygotowaliśmy takie szkolenia. One się odbywają teraz na terenie Dolnego Śląska w 4 największych miastach, czyli we Wrocławiu, w Wałbrzychu, w Jeleniej Górze i w Legnicy. Zachęcam do tego, żeby skorzystać z tej oferty, aczkolwiek kwestie edukacji i szkoleń to jest dzisiaj priorytet. Każdy też z samorządowców organizuje takie szkolenia na terenie swoich gmin. Jeśli państwo jeszcze nie mają takiej oferty, to zachęcam do tego, żeby zapisać się na to szkolenie kół gospodyń wiejskich, bo to szkolenia praktyczne przede wszystkim i bardzo pomocne dla nas wszystkich właśnie w sytuacjach zagrożenia.
Pani wojewodo, plecak bezpieczeństwa schowany w szafie na wszelki wypadek?
Ja jeśli chodzi o plecak, to odpytuję wszystkich, jak zawsze spotykam i na wszystkich spotkaniach o tym
podkreślam. Ale szef bez butów chodzi.
Nie, ja swój plecak mam i to nawet powiem szczerze nie jeden, z uwagi na to, że ja jestem jednak w wielu miejscach, więc mam u siebie w domu, mam także w urzędzie wojewódzkim na wypadek właśnie sytuacji, gdzie należałoby się ewakuować. Ale pamiętajmy, że plecak ewakuacyjny to nie jest plecak, żeby się spakować i wyjechać z kraju, bo absolutnie to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby w sytuacji, kiedy byśmy byli zmuszeni do opuszczenia miejsca, w którym przebywamy, to żebyśmy mieli potrzebne dokumenty, żebyśmy mieli telefon, żebyśmy mieli choćby nawet gotówkę. Bo gotówka to też ostatnie awarie choćby terminali płatniczych pokazały, że jak nie mamy gotówki, to może być z tym ogromny też problem.
Plecak gotowy, a pierogi ulepione?
No tu niestety, to jeśli chodzi o kwestię przygotowania do świąt, to no nie mam na to czasu.
Pani ale, wojewodo, no,
ja naprawdę to, no ja wiem. Niestety liczę tutaj na moich najbliższych w tym zakresie.
Pewnie wspomogą panią.
Ale dzięki zaproszeniom, które do mnie kierują różni, czy samorządowcy, czy różne grupy społeczne, miałam już okazję skosztować barszczu i uszek i bardzo za to dziękuję, bo to tak dla mnie w tym całym pędzie codziennym to moment, kiedy mogę poczuć ten świąteczny klimat.
Szykuje się odpoczynek świąteczny? Czy nie będzie też czasu?
Powiem tak, nie wiem, czy powinnam mówić o tym, że jednak tak jak
każdemu się należy,
właśnie jak chciałabym wszystkim życzyć tego, żeby każdy miał moment na to, żeby się zatrzymać i zacieśnić więzi rodzinne, bo to jest taki moment, kiedy wszyscy się spotykamy i możemy pobyć razem. I możemy jest też taki czas do refleksji i do zbierania energii, inspiracji na kolejny rok. I tego sobie życzę, ale oczywiście ja tu jestem jako wojewoda. Muszę być też przygotowana na inne scenariusze. W związku z tym jestem gotowa na to, żeby w sytuacji, gdyby tak wymagało okoliczności, być tu na miejscu, ale też gdzieś tam w planach jednak mam te kilka dni, żeby spędzić z najbliższymi.
I my także zachęcamy, by zatrzymać się w tym czasie i zatrzymujemy rozmowę. Dziękuję bardzo. Anna Żabska, wojewoda Dolnośląska, była dziś naszym porannym gościem.
Bardzo dziękuję, ale pani redaktor, jeszcze chciałabym tylko na koniec ze wszystkim słuchaczkom i słuchaczom Radia Rodzina z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzyć przede wszystkim spokoju, radości i tej energii także na zbliżający się nowy rok. A nam wszystkim w tym nowym roku życzę przede wszystkim pokoju. Wszystkiego dobrego.
Pokoju. Anna Żabska.
Poranny gość Radia Rodzina.